Witam Państwa w Klubie Trójki, Piotr Gontarczyk. A jak Piotr Gontarczyk, to pewnie coś o historii albo polityce. No, w dzisiejszych czasach bardzo ciężko będzie się oderwać od tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. W związku z tym dzisiaj do studia zaprosiłem pana Jacka Bartosiaka z Strategy and Future, analityka, który na ten temat, na temat spraw wojny, strategii, tego, co się dzieje na Ukrainie, no, ma niewątpliwie bardzo interesujące informacje. Witam bardzo serdecznie w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, panie redaktorze, chyba tak będę pana tytułował.
Panie Jacku, może.
Panie Jacku, dobrze. Proszę powiedzieć, panie Jacku, a spotkaliśmy się chyba tydzień przed wybuchem wojny. Rozmawialiśmy o jej perspektywie, o tym, co się wydarzy, o siłach Ukrainy, o siłach Rosji. I chyba wszyscy jesteśmy kompletnie zaskoczeni, jak to zrobili Rosjanie. Trudno chyba znaleźć ten element w strategii, w logistyce, w planowaniu, w prowadzeniu działań wojennych, który by im się udał.
Okazało się, chociaż informacje dopiero spływają, analitycy, zwłaszcza amerykańscy, są bardzo ostrożni w ocenach, bo jest ta sławna mgła wojny, o której przecież pisali wielcy pisarze opisujący strategię wojenną i w ogóle sztukę operacyjną. Ona jest potęgowana zresztą wojną informacyjną, która trwa z obu stron. Natomiast już po 3 tygodniach wojny możemy powiedzieć, że cel polityczny był źle skalibrowany z działaniem wojskowym. A zatem popełniono najbardziej fundamentalny błąd, który najbardziej niszczy operacje wojskowe, czyli złe skorelowanie celów politycznych z celami wojskowymi, co skutkowało postępującymi błędami w sztuce operacyjnej i konsekwencjami na polu walki. Otóż no, Rosjanie założyli, że państwo ukraińskie jest słabe, wystarczy kopnąć i się przewróci. Również chcieli opanować i zniszczyć wojska ukraińskie, obalić system polityczny w bardzo śmiałym, szybkim manewrze na dużą głębokość w kierunku Kijowa, bez zadawania rozlicznych strat cywilom, bez antagonizowania ludności cywilnej i również bez antagonizowania być może nawet wojska ukraińskiego, które przecież może za 2-3 lata byłoby wojskiem rosyjskim, imperium rosyjskiego. Tak? Taka była kalkulacja
tak Putina. Tak jak zrobili to na Krymie.
Tak, gdzie ja mam informacje od ludzi, którzy jeszcze byli obywatelami Ukrainy. Oni są powoływani do wojska ukraińskiego teraz, prawda? Od pielęgniarek poprzez mężczyzn do wojska, tak? I Rosjanie traktują ich po prostu jak swoich. Więc takie było zamierzenie i to się okazało głęboką złą kalkulacją strategiczną Putina. W związku z tym w pierwszych zwłaszcza dniach armia rosyjska była używana nieprawidłowo, nie tak jak ćwiczy, nie tak jak trenuje. Została zużyta w dużej mierze, zwłaszcza na kierunku północnym. I to ustawiło kampanię w ten sposób, że Rosjanie w ciągu 2 tygodni pierwszych zużyli swoje siły manewrowe. Kampania przestała być wojną manewrową. Stała się w tej chwili, mamy przestój operacyjny, bo no, z dużą uproszczeniem można powiedzieć, o Rosjanom zabrakło paliwa, Ukraińcom zresztą też, siły tej takiej do utrzymywania tempa operacji, która wynika z logistyki. Możemy też szczegółowo porozmawiać o logistyce. No i mamy teraz taką to sytuację, że Rosjanie na nowo się zastanawiają, jak dalej. Co jest teraz celem politycznym? Bo sytuacja się skomplikowała. Jak zgrać zdolności wojskowe, które są coraz słabsze i nie stracić całej armii lądowej Federacji Rosyjskiej, bo to też jest możliwe, gdyby Rosjanie utrzymywali jeszcze kilka tygodni takiej operacji o takiej intensywności, a Ukraińcy wytrzymywaliby to, to można powiedzieć, że Rosjanie zużyliby wojska lądowe Federacji Rosyjskiej.
No ale to skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Przecież jest to kraj dysponujący jednymi z, mówi się, z lepszych służb wywiadowczych na świecie, która w przeszłości osiągała ogromne sukcesy w rozpoznaniu, zdobywała technologie, tak, chociażby bombę atomową. Przecież to są naprawdę służby wpływowe, działające metodami absolutnie bez żadnych ograniczeń. Tutaj każdy chwyt jest dozwolony. Działające totalnie na całym świecie i co? Nie są w stanie, nie byli w stanie rozpoznać państwa, które leży za jego granicą, o którym tak naprawdę z wielu względów wiążących się z przeszłością i starożytnością powinni wiedzieć wszystko.
Może nie docenili jednak charyzmy prezydenta Zełenskiego, jego przyszłości aktora i komika, który potrafił zapanować nad wojną informacyjną, może nie docenili tego, że wolne społeczeństwa w wojnie informacyjnej, gdy bronią siebie i to są skuteczniejsze, być może ta wojna to pokazuje, bo przecież jest wolny internet, można pokazywać, tak kształtować tę percepcję. Nie docenili chyba też jednak armii ukraińskiej, ale przede wszystkim woli narodu ukraińskiego do trzymania państwa na swoich barkach, bo chyba można zaryzykować, że państwo ukraińskie to nie działało prawidłowo, tak? Widać to po PKB. Właściwie było bankrutem ekonomicznym państwo ukraińskie. Jak się patrzyło tak na suche statystyki, no to można było przypuszczać, że tak jest.
Problemów było znacznie więcej.
Zełenski był słaby politycznie, tak.
Korupcja.
Korupcja, gigantyczna korupcja, no nie oszukujmy tak się. Armia ukraińska też nie wyglądała. Ja rozmawiałem, byłem w Waszyngtonie tuż przed wojną i naprawdę, powiem to wprost, również ludzie w Pentagonie uważali, że armia ukraińska nie wytrzyma długo i że morale nie jest wysokie i przewaga jest ogromna. Jest to pewnym zaskoczeniem. Wydaje mi się, że kilka czynników się złożyło. Armia rosyjska, potwierdziły się te rzeczy, o których mówiliśmy, zresztą chyba też z panem w programie kiedyś byliśmy, że armia rosyjska nie jest już armią sowiecką zdolną do wielkich operacji, do wielkich wojen. Okazało się, że w wyniku obrony Ukraińców i rozległości terytorium ukraińskiego to jest wielka wojna. To jest wojna pierwszej terytorialnie pierwszego i drugiego największego państwa w Europie, więc ten oddziaływanie jest ogromny. Paliwo, liczba, która jest potrzebna. Również jest to, jeżeli chodzi na papierze, pierwsza i druga największa liczebna armia europejska. Więc to jest potężna wojna. Rosjanie takiej wojny nie prowadzili od 1945 roku o takiej intensywności, bo to nie jest wojna jak w Afganistanie, to nie jest wojna jak w Syrii. To jest wojna, gdzie trzeba eszelonować logistykę i wojska pierwszego, drugiego rzutu. Trzeba to skorelować, trzeba ustalić korelację sił, przewidzieć opór. Są ogromne przestrzenie, te czołgi na gąsienicach muszą gdzieś dojechać, tak? Gdzieś zatankować, racje żywnościowe. Od operacji mandżurskiej w 1945 roku Rosjanie nie przeprowadzali operacji na taką skalę. Zresztą proszę zobaczyć na mapie, jakie to są odległości. Tak? To są ogromne
odległości. Tysiące kilometrów.
Tysiące, a działania w tej chwili już są na setki. Ile jest Chersoń od Krymu, tak? Ile jest Kijów od granicy, pomimo tego, że na mapie się wydaje to blisko, to w momencie, gdy jest opór, jest również inżynieryjne przygotowanie terenu przez przeciwnika, Ukraińcy zademonstrowali to, zwłaszcza wokół Kijowa w pewnym momencie, nie od początku, i również koło Czernichowa, Charkowa i Sum, to się robi problem. I Rosjanie nie mają międzypokoleniowego doświadczenia w prowadzeniu tej operacji. Nie, i akurat to nie jest ich wina. Plus oczywiście to, że na początku użyli batalionowych grup taktycznych, które mają jednak niskie nastawienie logistyką i zabrakło im tej logistyki na podejście do Kijowa i mijali węzły oporu, które jednak się pojawiły, czego może nie zakładali. Spowodowało, że w pewnym momencie odstrzelono im, jak to się mówi, tyłek, czyli logistykę, i Rosjanom zabrakło pary. A batalionowe grupy taktyczne okazały się, że za małymi związkami taktycznymi, nie wiem, z kompanią czołgów, czy wzmocnioną kompanią czołgów, żeby naprawdę przełamywać umocnione linie oporu. A zatem no, dużo takich wniosków tego rodzaju. Tak? Mało tego, wydaje mi się, że żołnierzom rosyjskim nie powiedziano, że będzie wojna ze strzelaniem od razu przy pierwszym punkcie kontrolnym, tylko generalnie będziecie wyzwolicielami, ogólnie będzie fajnie, może tylko, uwaga, nacjonaliści ukraińscy będą strzelać, a tak ogólnie to jest dobrze. I to źle ustawia morale.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Naszym gościem jest dzisiaj analityk strategii pan Jacek Bartosiak, którego teraz zapytam o to, tak adwokatu z diaboli, co teraz Rosja ewentualnie, potencjalnie w ogóle mogłaby zrobić, żeby tą kampanię wygrać. Oczywiście ważnym tutaj elementem w całej tej wojnie jest Kijów, tak? Może okrążyć Kijów i brać może na przeczekanie, a nie próbować go zdobywać i czekać, aż się wyczerpią zasoby. To byłoby jakiś cios w Ukraińców. Czy to jest możliwe w ogóle i czy w ogóle istnieją jakiekolwiek inne szanse, żeby oni ten konflikt militarnie wygrali?
Wojna jest narzędziem polityki. I gdy myślimy o tym, co Rosjanie powinni osiągnąć, musimy zawsze myśleć o tym, jaki jest cel polityczny. To nam często umyka. I Putin cały czas o tym myśli. Jeżeli celem politycznym w ogóle tej wojny i w ogóle całej tego gambitu, który rozpoczął, o którym rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, było ukształtowanie nie tylko percepcji, ale potwierdzenie tego w oczach Zachodu, że Rosja jest wielkim mocarstwem, który ma wpływ na bezpieczeństwo europejskie, a zatem należy się jej miejsce przy stole, nowy pakt strategiczny, czy cokolwiek.
Jałta. Coś takiego.
Jakkolwiek, czy wyjście na to za Odrę, bo tak Ławrow mówił, prawda, i to było w tych dokumentach, które podpisu zażądali Rosjanie, no to muszą teraz tak prowadzić tę wojnę, żeby zachodnie państwa, zwłaszcza na kontynencie, uznały, że pomimo tego, że mają niepowodzenia, dalej to jest wielkie mocarstwo wojskowe, z którym trzeba się liczyć. I to będzie decydowało o następnych krokach, rosyjskich. To powoduje, że Rosjanie zastanawiają się teraz, co jest punktem ciężkości politycznej tej kampanii. Myślę, że mają poważny problem, bo nie jest łatwo to ustalić. Być może jest to zademonstrowanie swojej dominacji wojskowej i możliwość niszczenia infrastruktury i miast, ogniem artyleryjskim, otaczanie i niszczenie ludności cywilnej, której opór będzie pękał. Być może wojna na wyniszczenie, gdzie ludność cywilna zacznie naciskać na system polityczny, że po prostu, który będzie szukał porozumienia politycznego z uznaniem, że Donbas i Krym nie są i Rosja to sprzeda jako wielki sukces i handlujmy Niemcy znowu z powrotem gazem w spokoju, bo jesteśmy wielkim mocarstwem, wiecie, rozumiecie, tak? Czyli Rosjanie będą teraz chcieli obciąć straty wizerunkowe poprzez zademonstrowanie jakiegoś osiągnięcia celu politycznego i skwitowanie tak, żeby wszystko wróciło do normy. A interesem ukraińskim powinno być tak, żeby umierało jak najwięcej żołnierzy rosyjskich. Bo największą słabością Wojsk Federacji Rosyjskiej jest niskie ukompletowanie wojska, problemy z uzupełnieniami, z mobilizacją, z odwodami oraz to, że zaczyna się draft, pobór rekruta 1 kwietnia. I gdyby jeszcze udało się społeczeństwu rosyjskiemu pokazać w wojnie informacyjnej, że zginęło tylu żołnierzy, a tu Putin chce wysłać waszych synów 19-letnich, 20-letnich na wojnę, której wszyscy umierają, to zachwieje się system polityczno-oligarchiczny Rosji być może w wyniku tego nacisku. Innymi słowy, Rosjanie muszą zademonstrować jakąś dominację. Oczywiście, gdyby mieli wystarczające siły, to w tej chwili jedyną możliwością wygrania tej wojny byłoby zajęcie Ukrainy, terror, obozy koncentracyjne i wypchnięcie 10 milionów Ukraińców poza granicę, którzy nie zgadzają się z panowaniem rosyjskim, a reszta jakoś się zaadeptuje. Natomiast to wymaga ogromnego wysiłku wojskowego i później skali terroru. Nie należy tego, muszę powiedzieć, wykluczać, bo Putin chyba jest psychologicznie...
Zdolny jest do tego.
Tak, takiej sytuacji. Natomiast to wygeneruje ogromne napięcia z Polską i regionem i z NATO. Gdy wojska rosyjskie zbliżałyby się do zachodniej Ukrainy i granicy Polski, wygenerowałby to też ruch partyzancki w zachodniej Ukrainie. Przed Polską byłoby sporo dylematów, które należałoby rozwiązać, podejmując decyzję. No to, gdyby Rosjanie mieli siły, to powinni zrobić, żeby zademonstrować. Ale jeżeli stwierdzą, że nie mają sił, to będą szukać jakiegoś sukcesu, który, na przykład zajęcie Charkowa, albo poddanie się Charkowa, bo ludność cywilna naciśnie. Jakieś oczywiście wtedy referenda wymyślone i sfałszowane, bo Rosjanie lubią, prawda? Imperializm rosyjski lubi zawsze kwitować jakimiś tam referendami.
Litwa, Łotwa, Estonia w 1940 roku, nasze Kresy Wschodnie w roku 1939.
Lubią tworzyć mnóstwo dokumentów dyplomatycznych, o tym pisał Niezbrzycki w czasie wojny i później w 1945 roku w czasie wykładów dla naszego drugiego korpusu.
To bardzo interesujące, co pan mówi, bo w takim powszechnym przeświadczeniu Rosja jest takim krajem, który no, u nas ludzi mnogo, tak zawsze było, no ale to już nie są czasy, gdzie można dać komuś tylko karabin czy pepesze na sznurku i popędzić do boju. To są jednak zupełnie inne czasy. Rosja ma, z tego co pamiętam, kilkanaście tysięcy czołgów w magazynach do walki, ale tu rzeczywiście powstaje ogromny problem logistyczny, to znaczy nie ma do tego wyszkolonych kadr. Jakie jeszcze tutaj po stronie rosyjskiej widzimy mankamenty, czy jakieś problemy logistyczne, techniczne, które jakby powodują, że oni nie są w stanie w ogóle tej wojny wygrać?
Reformy Serdyukowej Szogu zniszczyły system mobilizacyjny oparty o szkieletowe jednostki, pobieranie sprzętu z magazynu, który obowiązywał od czasu wojny krymskiej. Dlatego, że wojska miały być tylko do wojen regionalnych, nie do wojny światowej, gdzie jest duża intensywność potrzebna przez długi czas. I okazało się, że Ukraina jest po prostu za trudnym przeciwnikiem. Do tego Rosjanie nie mają głębokości. Nie mogą również robić manewrów na głębokość, bo nie mają wystarczającej logistyki kołowej. Gdy się niszczy kolejową, a Ukraińcy albo ją zniszczyli, albo trzymają węzły kolejowe, jak Czernichów i inne miejsca, gdzie są, nie pozwalają w związku z tym się przemieszczać logistyce rosyjskiej w strefie nękania tam na Ukrainie, którą właśnie nękają taktyką lekkiej piechoty inaczej, to Rosjanie nie mają wystarczającej pary, że tak powiem, w maszynach, żeby to robić. Zlikwidowali system rezerw, nie zbudowali jeszcze systemu rezerw BARS, ona nie jest liczna, więc jest to problem. Rosjanie mają problemy demograficzne, Rosjanie poza tym lubią, Rosjanie etnicznie lubią służyć w wojskach technicznych, w czołgach, w artylerii rakietowej, w samolotach, nie lubią w piechocie, w związku z tym nie ma licznych oddziałów piechoty w Wojsku Federacji Rosyjskiej, tylko są bataliony w grupach taktyczne. A piechota jest potrzebna do zdobywania miast, do zabezpieczania węzłów komunikacyjnych, do nasycania terenu zdobytego, tak, trzymania linii komunikacyjnych. W związku z tym mamy, widzimy piechotę zaciężną, można powiedzieć, czeczeńską, piechotę z Syrii sprowadza się najemników. Rosjanie mają z tym po prostu problem. Mają za mało personelu i nie tam, gdzie powinno być może być do takiej wojny. Innymi słowy, wojna jest. Jest nie ta, jak do jakiej się wojsko rosyjskie przygotowywało. Co więcej, wygląda, że Rosjanie sobie nie radzą na bardzo nowoczesnym polu walki, jeżeli chodzi o system dowodzenia. To widać to po tych śmierciach generałów, kilku już. Bardzo szybko się wszystko dzieje na współczesnym polu walki. Wygląda na to, że Ukraińcy szybciej reagują, bo albo mają rozpoznanie w czasie rzeczywistym, bo Amerykanie im dają, albo NATO, tak? Reagują, widzą, gdzie jest manewr, to oni kontrmanewr, albo manewr ogniowy, albo manewr z sprzętem. Rosjanie nie mogą osiągnąć zaskoczenia operacyjnego i nawet taktycznego prawdopodobnie. W związku z tym ci generałowie podchodzą pod linię, żeby dopilnować, że te rozkazy są wykonywane. No i wtedy dostają z ogień snajperski, albo artyleryjski, albo z drona, albo w inny sposób są w kontakcie bojowym. To pokazuje, że coś nie działa. Tak? Taktycznie nie, na filmach, które widać, że Rosjanie sobie nie radzą w skali taktycznej. Poruszają się trochę nie tak, jak trzeba. Nie zabezpieczają kolumn. Odstępy między pojazdami nie są prawidłowe. Nie wygląda na to, że obrona powietrzna w manewrze do przodu, ofensywnym, w ruchu, nie jest wielowarstwowa wystarczająco, jednak te drony ukraińskie potrafią to zwalczać. Można by dużo, dużo o tym mówić. Tak?
Zostając przy tym temacie logistyki, opowiem panu historię, którą słyszałem od ukraińskiego dziennikarza. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, czy może pan ją potwierdzić albo zaprzeczyć. Otóż w ramach tych reform, o których pan mówi, ostatnich lat, w Rosji wprowadzono system, którym można się wykupić po prostu od służby wojskowej. To znaczy ktoś, kto ma pieniądze, ma jakiś dobry zawód, jest tam elektronikiem, komputerowcem i ma duże dochody, może zapłacić jakieś, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy rubli i nie jest brany do wojska, wobec czego nie trafiają tam ludzie na jakimś poziomie wykształceni, bo ci się wykupują, tylko trafiają rezerwiści z jakichś PGR-ów spod Uralu, czy jacyś ludzie z Buriacji i innych tego typu terenów. No i to wszystko są ludzie, którzy są trochę kulturowo i cywilizacyjnie kompletnie nieprzygotowani, żeby dbać o ten sprzęt, żeby to wszystko normalnie funkcjonowało.
Trudno, te oceny przyjdą po wojnie, jak to było. Na pewno nie ma wystarczającej liczby piechoty i mają problem z ukompletowaniem jednostek i nie mają wystarczającej liczby wojsk lądowych. I nie mają systemu uzupełnień, który pozwala im na długą wojnę z takim trudnym przeciwnikiem na takim dużym terytorium jak Ukraina. I to są słabości, które my musimy wykorzystać przy modernizacji naszego wojska, przy głębokiej reformie wojskowości, którą mam nadzieję po słowach premiera Kaczyńskiego zaczniemy realizować. Tak.
Słuchają państwo Klubu Trójki. Naszym gościem dzisiaj jest analityk strategii pan Jacek Bartosiak, z którym za chwileczkę wrócimy do rozmowy na temat sytuacji na Ukrainie.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щі, та трохи у щах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани для восстановления великой страны. Найкращий пастух баранячий хотар Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар Байрактар. Байрактар. Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Байрактар. Байрактар. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар.
Wracamy do Klubu Trójki. Naszym gościem dzisiaj jest pan Jacek Bartosiak, analityk strategiczny, z którym rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. No właśnie, czy rozmawiamy o wojnie na Ukrainie? 1 września 1939 roku mało kto zdawał sobie w Polsce sprawę, że to już jest wojna światowa. Takie głosy są dzisiaj, że to nie jest żaden konflikt Rosji z Ukrainą, tylko że właśnie wybuchła trzecia wojna światowa.
Jestem coraz bardziej zwolennikiem poglądu, że jeżeli za wojnę światową uważamy taki stan rzeczy, że najważniejsze mocarstwa świata nie mogą się porozumieć co do zasad, na jakich funkcjonuje świat, i jawnie kontestują również poprzez działania zbrojne porządek, który do tej pory funkcjonował i jakieś poprzednie ustalenie, bo uznały, że się zmienił układ sił, mam do czynienia z wojną światową. Tak jak jestem zwolennikiem, chyba za Churchillem, poglądu, że pierwsza i druga wojna światowa była właściwie jedną wojną 30-letnią o dominację w Europie i na świecie, bo Europa była wtedy centrum świata, między kontynentem a morzem, tak, między Niemcami a Anglosasami, w różnych odsłonach, tak, z przerwą, tak, pomiędzy tym, czyli z pierwszą częścią i dogrywką. O zasady, na jakich funkcjonuje świat. I przykładowo jest cała dyskusja. No, Chińczyk by powiedział, że wojna światowa zaczęła się w Mandżurii, tak? Gdy Japończycy postanowili również pokazać muskuły i opanować północne Chiny. Sowieci powiedzieliby już w 1941 roku i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdy jest kwestionowany ład światowy i nie wyłoniły się kontury nowego, i to nie jest ustalone, to mamy do czynienia z wojną światową. I niestety to na to tak wygląda, że Rosjanie rozpoczęli, pomimo gruźb, żeby tego nie rozpoczęli, rozpoczęli kinetyczną wojnę, która nie wiadomo, gdzie się miała zakończyć. Jest za wcześnie, żeby... co chcę powiedzieć? I być może opór ukraiński zdusi w zarodku kaskadowo następujące następstwa. Tak? Być może. I będziemy wtedy oceniać, czy to była próba rewizji ładu światowego, czy nie. Chociaż stawiam tezę, że to jest dopiero początek niepokojów, również na Pacyfiku będą ogromne, po których się wyłonią kontury nowego świata.
No właśnie, strategia NATO, przywódcy NATO, a także politycy europejscy mówią, że to jest konflikt lokalny, w który NATO się nie powinno angażować. No może właśnie lepiej zaangażować się teraz, niż poczekać na zniszczenie Ukrainy, bo Rosjanie prędzej czy później na następny cel wybiorą sobie Polskę i państwa bałtyckie. Może właśnie lepiej tam.
Muszę powiedzieć, że jestem w rozkroku. Tak to bym może nie do końca ładnie ujął. Otóż Amerykanie, z którymi współpracowałem od 8 lat, to Potomac Foundation, którzy szkolili armię ukraińską, robili mnóstwo symulacji wojny i zajmowali się projekcją sił do Eurazji. Establishment wojskowy, innymi słowy, Stanów Zjednoczonych, w tym na przykład generał Breedlove, był dowódca NATO, i inni, Wesley Clark, również dowódca NATO, uważają, że doszło do kolapsu odstraszania amerykańskiego i że prawdziwym frontem tej wojny o ład jest Ukraina i należy ją wspomóc bardziej niż w tej chwili. Są głosy z establishmentu wojskowego Stanów Zjednoczonych, że nie podoba im się linia Białego Domu w tej chwili. Tak? Z drugiej strony Biały Dom uczestniczy de facto w tej wojnie, tylko per proxy, per procurant, w wojnie zastępczej, dostarczając broń i amunicję. Wczoraj Biden mówił nawet już o dronach, które by, te drony są potrzebne, żeby niszczyć artylerię rosyjską, która ostrzeliwuje miasta, tak? De facto do tego to się
sprowadza. Tak zwana amunicja krążąca.
Tak, amunicja, no tak. Bo pepeki, czyli jak gdyby broń przeciwpancerna już nie wystarcza, bo to trzeba podejść blisko, tak? Trudno podejść blisko do artylerii, która ostrzeliwuje miasto. Więc Amerykanie uczestniczą w tej wojnie. Jest to wojna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi o wpływy w Europie. Kto ustanawia reguły bezpieczeństwa w Europie? I trzeba na to niestety patrzeć tak holistycznie i znaleźć swoje miejsce w tym. Dla Rosjan na pewno jest to rozgrywka o miejsce Rosji w świecie, więc patrzą na to holistycznie. I nie jest to tylko kwestia regionalna. I zresztą to jasno było napisane w żądaniach Ławrowa, prawda, panie doktorze? No, żądali wyjścia Amerykanów za Odrę. Amerykanie się nie zgodzili. Jedna z stron zablefowała, druga zablefowała i teraz sobie sprawdzają blef. I tak właśnie wybuchają wojny.
No dobrze, ale przejdźmy do konkretów, tak? No jak, jeżeli NATO miałoby się w tej chwili zaangażować w konflikt na Ukrainie, no to trzeba pamiętać o tym, że byłby to konflikt mniej więcej od Norwegii na północy do Bałkanów na południu.
Nawet do Morza Śródziemnego, chyba
tak
do Bliskiego Wschodu.
Czy NATO jest na to gotowe i ewentualnie co należałoby zrobić i czy nie powinniśmy brać pod uwagę takiej konsekwencji jak użycie przez Rosję broni jądrowej?
Wszystko musimy brać już teraz pod uwagę. Zarówno potencjalną wojnę NATO-Rosja, potencjalną wojnę Chin ze Stanami Zjednoczonymi, bo Amerykanie muszą szacować, że Chiny mogą coś zrobić na zachodnim Pacyfiku i Amerykanie muszą tam mieć siły. No i oczywiście kontrolować eskalację. Powiem zupełnie bezpośrednio, może być to szokujące dla polskiego słuchacza. W tej chwili wojnę wygrywają Amerykanie. Więc Amerykanie mogą być zainteresowaniem, żeby to wyglądało tak jak teraz. Dlatego, że rosyjskie wojska lądowe są tracone, Chiny coraz bardziej się niepokoją i są niezadowolone z przebiegu kampanii i zaczną, i jest to niezgodne z interesem, bo wojna to jest coś więcej niż tylko kinetyczne starcie. W momencie, gdy Niemcy opowiedzieli się po stronie skonsolidowanego świata atlantyckiego, przynajmniej oficjalnie w mowie Scholza, kanclerza.
Oficjalnie. O tym
rozmawialiśmy na OFIE, że to jest dyskusyjne, ale to Amerykanie uzyskują punkty w grze o równowagę. Tak? I Chińczycy się boją, że złamana zostanie zasada konsolidacji Eurazji i świat transatlantycki zostanie połączony przeciwko Eurazji, czyli z Rosji i Chinom. To jest nie w interesie Chin. Miała być szybka wojenka, zmiana układu sił, ale bez konsolidacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi. A zatem Amerykanie to wygrali. Amerykanie wygrali oczywiście, że wspierają cała Europa Środkowo-Wschodnia i że Ukraińcy niszczą wojsko rosyjskie. Obiektywnie niszczą, osłabiając Rosję. I wiążą Rosję.
Czyli można powiedzieć, że dzisiaj Ukraińcy nawet już nie tyle bronią sami siebie, trochę bronią niepodległości Polski, ale generalnie Ukraińcy dzisiaj bronią
NATO.
NATO i naszej cywilizacji, naszego porządku na świecie.
Tak. Ukraińcy w tej chwili właściwie są armią NATO. Oczywiście, żeby była jasność, nie z formalnego punktu widzenia. Są na przedpolu bezpieczeństwa NATO. Wiążą siły rosyjskie, które chciały złamać architekturę bezpieczeństwa gwarantowaną przez NATO, więc są obiektywnym, materialnym sojusznikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jeszcze dzielnie walczy, dzielnie się bije, jest gotowy i ma wysokie morale. I to jest argumentacja generała Bridlowa. Więc trzeba im pomóc. Bo co, sami mamy to robić potem? I więc Ukraina utrzymuje ład transatlantycki na swoich barkach w tej chwili, jakkolwiek to brzmi. I Ukraina broni interesów Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim poprzez swój wysiłek wojenny. I tak na to patrzą Rosjanie, traktując to jako przejaw wrogiej polityki wobec Rosji, mówiąc wprost, tak? To jest ich podwórko, prawda, i oni nie chcą czegoś takiego. Oto jest wojna. Oto jest wojna. No i nas też Rosjanie tak traktują. Nas też Rosjanie tak traktują. Inaczej traktują trochę Niemców. Dlatego ta niejasność Niemców najbardziej niepokoi nas w Warszawie, Amerykanów też. Amerykanie boją się konsolidacji i tej współpracy niemiecko-rosyjskiej. Powinniśmy teraz, polityka zagraniczna Polski powinna zmierzać do wyegzekwowania od Niemców naprawdę reorientacji na transatlantyckiej, żeby Niemcy znów nie starali się rozgrywać pozycji Rosji i nie podnieśli Rosji z tej porażki, którą Rosjanie póki co zaznają na polach bitewnych Ukrainy.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Jacek Bartosiak, z którym rozmawiamy o strategii Europy, NATO wobec Rosji i o tym, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Wywołał pan ten temat Niemiec, ale to przecież ta kwestia nie jest tylko kwestią Niemiec. Mamy także problem Francji. Mamy dwa kraje europejskie, które zachowują się w sposób, no bym powiedział, daleko niesolidarny i cały czas próbują realizować swoją politykę ponad tymi interesami europejskimi, bezpieczeństwa narodowego i troszeczkę przeciwko Ukrainie. Ja tylko wspomnę o tym, oprócz tego, co pan mówił a propos Niemiec i postawy Niemiec zawsze bardzo dziwnej, to jest jeszcze postawa Francji. No już nie chcę wchodzić tutaj w egzegezę prezydentury pana Macrona i tej postaci, bo to zupełnie oddzielny, zupełnie niesympatyczny i niepoważny temat. Natomiast chodzi generalnie o rzecz zasadniczą. W momencie, kiedy ta wojna wybuchła, pan prezydent Francji wezwał świat biznesu do siebie i powiedział, że tak naprawdę to można to chyba przetrwać, żeby się nie wycofywali z Rosji, czyli no i rzeczywiście duże firmy francuskie się z Rosji nie wycofują. Mamy dwa państwa, które zachowują się właśnie nie do końca lojalnie wobec Europy, wobec swoich obowiązków. Co z nimi można zrobić, żeby no, w pewnym momencie przestały prowadzić politykę, która jest szkodliwa dla nas?
To pokazuje, że co innego są oficjałki i konferencje, gdzie się przez wszystkie przypadki odmienia wspólnotę transatlantycką, a co innego jest świat faktur, przepływów, płatności, konkurencji, dostęp do rynku, o innowacje, o korporacje, o rywalizację ekonomiczną. Tak? I Francja i Niemcy przed konfliktem zdecydowanie zakładały, tak zwane hedżowały, zakładały, że amerykański prymat może ustąpić, a one muszą mieć prosperitę i budować Europę wraz z Rosją de facto, która zawsze gdzieś tam będzie i akurat Francja i Niemcy uważały, że Rosja jest elementem stałym układu europejskiego, w tym bezpieczeństwa, ale też handlowego, gospodarczego. Polska i państwa Europy Środkowo-Wschodniej uważały, że Rosja powinna być poza elementem tego układu, bo jest niecywilizowana, nie nadaje się i generalnie grozi niepodległością. To jest fundamentalna różnica interesów, która została uwypuklona postawą Ukraińców. I Amerykanie zabiegali od dłuższego czasu, od prezydenta Trumpa, żeby Niemcy się opowiedzieli za odnowioną wspólnotą transatlantycką, która stawi opór i Rosji, i Chinom w tej nowej erze rywalizacji wielkich mocarstw, o których rozmawialiśmy 10 minut temu, czy to jest wojna światowa. I dopiero postawa Ukraińców, przynajmniej na poziomie werbalnym, oratorskim w Bundestagu, spowodowała, że kanclerz Scholz się opowiedział za Westbindung, tak? Za adenauerowskim odnowieniem wspólnoty Zachodu. Za tym poszły deklaracje wydatków zbrojeniowych i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co za tym pójdzie. Nowa polityka energetyczna Niemiec, polityka handlowa Niemiec, rzeczywiście sankcje. Na razie jeszcze to nie jest tak, jak Polska by chciała. Innymi słowy, Amerykanie wygrywają rywalizację o rekonsolidację Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przyczyną tego jest postawa armii ukraińskiej i systemu politycznego Ukrainy. To dzięki temu Amerykanie dostali amunicję, żeby skłonić Niemców, a może z czasem i Francuzów, do tego, żeby dokonała się rekonsolidacja. Jeżeli Ukraina będzie wygrywać albo będzie nie przegrywać, jest na to coraz większa szansa. I dla Polski to jest też bardzo dobre. Najgorszym scenariuszem jest to, gdyby teraz szybko przegrała, wróciłoby, nie, no Putin by odszedł, byłby Nawalny albo inny przystojny, teoretycznie prozachodni z dobrym angielskim polityk, który się szybko dogada z Niemcami i Francją i faktury dalej będą szły. I Rosjanie uratują swój status wielkiego mocarstwa. W interesie Polski, państw regionu, ale też już Ukrainy, jest to, żeby Rosja straciła status wielkiego mocarstwa i żeby była osłabiona, słaba i pozostała poza systemem europejskim. Tak?
Na ile realna jest ta wizja? Wydaje się, że fundamentem powinno być tutaj odcięcie całkowite gospodarcze Rosji, po prostu zamknięcie granic, nie kupowanie od niej surowców, tak? Tylko że takie kraje jak Niemcy mają z tym problem oczywisty i będą miały jeszcze wiele lat. Czy Europie starczy sił, samozaparcia do tego, żeby konsekwentnie przez następne co najmniej 5-10 lat prowadzić taką politykę, bo to jest najlepsza droga do tego, żeby po prostu Rosja upadła.
Zobaczymy. Tak byśmy chcieli w Warszawie, ale obawiam się, że nie tak myślą w Berlinie. Bo rzeczywiście bilans energetyczny wskazuje na to, że się nie da z dnia na dzień odłączyć. Zachodnia Europa nie może się odłączyć od surowców energetycznych z Rosji.
To będą lata.
Musieli. Dlatego jestem ciekawy, co postanowią, co się będzie działo. Zwracam też uwagę naszym słuchaczom, że Rosjanie są producentem żywności i też stosują sankcje zwrotne wobec Europy Zachodniej oraz są dużym producentem nawozów, a w ogóle nawozy w Unii Europejskiej, w tym Polsce, robi się z gazu, w dużej mierze z gazu rosyjskiego. Możemy mieć problemy z żywnością w tym roku w Europie. Może się pojawić również presja w związku z tym, że Polska produkuje dużo żywności, ale łańcuchy dostaw i wartości są kontrolowane w dużej mierze przez system dystrybucji i sprzedażowy kontrolowany przez korporacje zachodnie. Może być duża presja na transfery żywności z Polski do starych państw Unii wymuszanych wobec nas. Apeluję, że polska klasa polityczna rozeznała dobrze ten temat, bo ja go tylko sygnalizuję. To wymaga trochę więcej wiedzy niż ja mam. Jak zabezpieczyć przed napięciami związanymi z żywnością w tym roku ze względu właśnie na ceny gazu, a zatem nawozów oraz tego, że na Ukrainie nie zasieją i nie zbiorą i Rosja będzie blokowała wywóz żywności od siebie. I spodziewam się dużych napięć z tego powodu i nasi politycy muszą o to zadbać i to też będzie elementem być może tej wojny światowej, o której pan mnie zapytał, bo jak wojna światowa, czyli o zasady kontroli strategicznych przepływów, mówię to od wielu lat, czyli na jakich zasadach funkcjonuje świat, kto z kim handluje, jakie są cła, kto gdzie przesyła żywność, kapitał, innowacje, ruch ludzi, kto panuje nad tymi mechanizmami, ten zyskuje albo traci i o regulację tych zasad toczą się walki polityczne. I to, co się teraz dzieje, to jest lewar na lewar, przymus na przymus, tak? Tu wojna, to my blokada na Swiftie, to my blokada na gazie, to my blokada na żywności, to my na kapitale, to my na wiedzy, to my na innowacji, to my na Instagramie, bo to też jest przepływ danych, tak? Instagram, internet i tak dalej, informacji. A zatem, no, jest to wszechogarniająca rywalizacja, która również już przybrała wymiar kinetyczny na Ukrainie.
Czyli sprowadzając to do... Przepraszam. Czyli sprowadzając rzecz do takich prostych reguł rynkowych i gospodarczych, Ukraina jest jednym z największych na świecie producentów zbóż, których, no jak widać, nie ma warunków w tej chwili, żeby w tym roku posadzić. Jeszcze do tego dojdą ogromne, wysokie ceny nawozów. Po prostu grozi nam zwyczajnie głód lub takie wyśrubowanie cen, które spowoduje radykalne obniżenie poziomu życia w Polsce i w Europie.
No, produkcja rolna polega na tym, że są nakłady na to, czyli traktor zużywa ropę, tak? Kombajn zużywa ropę i trzeba mieć, widzimy jakie są ceny, tak? Paliwa. Do tego nawozy są potrzebne, nawozy się robi z gazu. Tak? No i obiektywnie, jeszcze Rosjanie są ogromnym producentem nawozu. W związku z tym to obiektywnie wpłynie na głębokie napięcia z tym związane. Nie wiem jak bardzo. To trzeba być specjalistą od rynku żywnościowego, ale no, model pokazuje to. Dobrze, gdyby nasi politycy już teraz zadbali o to. Przypomnę, że od czasów Imperium Rzymskiego rządy upadają z powodu cen żywności.
W Rzymie. Zwłaszcza.
Tak.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Bartosiak, z którym rozmawiamy, jak słychać, już nie tylko o Ukrainie, ale w ogóle o porządku światowym, o pewnych mechanizmach gospodarczych, ale wróćmy jeszcze na chwilę do Ukrainy. Cały czas w tej rozmowie pojawia się ten wątek i wraz w zasadzie cały czas do tego wątku powracamy. To znaczy, że to, że cały w tej chwili porządek europejski, bezpieczeństwo europejskiej, przyszłość cywilizacji leży na Ukrainie. Co możemy jeszcze zrobić? Jak możemy wesprzeć Ukrainę i czy powinniśmy się zaangażować jednak szerzej militarnie?
No wiadomo, żebyśmy chcieli sercem w Polsce, żeby Ukraina wygrała z Rosją, żeby powstało Międzymorze, czy jak to nazwiemy, żebyśmy mieli obszar współpracy północ-południe i żebyśmy z Ukraińcami latali w kosmos z kosmodromu na Krymie. Wiadomo, żebyśmy chcieli, żeby projekt imperialny upadł rosyjski. I aż się prosi, żeby pomóc. Tak? Właściwie to można zapłakać, że nie zbudowaliśmy przez 30 lat armii, która by dokończyła wraz z Ukraińcami teraz Rosjan. Poprzez same nawet demonstracje wojskowe. Tak? Natomiast nie możemy, ze względu na to, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim i on jest naszym gwarantem, zwłaszcza w zakresie eskalacji nuklearnej, naszego bezpieczeństwa, nie możemy robić kroków przed sojuszem, najmocniejszym jego elementem, czyli Stanami Zjednoczonymi, bo to na równowadze pewnej sił nuklearnych między Stanami a Rosją wisi nasze bezpieczeństwo, więc nie możemy iść przodem przed Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ważna rzecz, bo wchodzimy w ryzyko i w ryzyko również pewnych prowokacji i innych spraw. To jest pierwsza uwaga. Pierwsza uwaga tego rodzaju. Druga uwaga jest taka, że no oczywiście w naszym interesie jest to, żeby NATO jak najbardziej się zaangażowało i pod osłoną parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych ci Rosjanie najbardziej słabli. Dlatego mówimy o tej strefie zakazu lotów i tak dalej. Ale w tym kontekście należy rozumieć, dlaczego ani Amerykanie, ani NATO tego nie chcą robić. Bo to grozi eskalacją niekontrolowaną. Jest to w interesie Polski i w interesie Ukrainy, ale nie musi być to w interesie Stanów Zjednoczonych. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bo w Polsce często się myli nasze intencje, jak powinno być, żeby było Polsce dobrze i Ukrainie, z interesami innych, czyli mylimy nasze intencje z tak zwaną dobrą polityką. Dla Amerykanów to nie musi to oznaczać.
Amerykanie... Dobrymi intencjami zawsze z piekło brukowe.
Tak, i Amerykanie się boją się tej eskalacji. Natomiast powiedziałem o tym wcześniej. W Stanach Zjednoczonych są grupy w establishmencie wojskowym, które uważają, że Ukraina jest tak naprawdę realnym członkiem NATO poprzez to, jak walczy. Wojna jest systemowa o wypięcie Amerykanów z Europy i należy zrobić wszystko, żeby ją wesprzeć, w tym również zagrozić jej interwencją powietrzną, czy czymś, co, a może nawet nie interwencją, ale czymś, co spowoduje, że zachodnia Ukraina będzie sanktuarium dla wojska ukraińskiego na przykład, że będzie mogło się tam odbudowywać, tak, szkolić, przygotowywać, uzupełniać magazyny, uzupełniać sprzęt. Pojawiają się takie intensywne dyskusje u wpływowych ludzi. No tak, ale Polska nie powinna zrobić nic więcej niż najsilniejszy element sojuszu, czyli Stany Zjednoczone. To jest bardzo ważne, żeby nie mieć rozdziewu ryzyka pomiędzy nami a innymi.
Wróćmy do Rosji. Pan cały czas co najmniej kilkakrotnie mówił o tym, o rosyjskich kalkulacjach, o pewnym takim sprzężeniu pomiędzy polityką a armią, o możliwości realizowania własnej polityki, a jej planowania. No i tutaj pojawia się pewien element, który no, jest bardzo niepokojący. Oczywiście znaczna część tej propagandy rosyjskiej jest ukierunkowana na próbę zastraszenia Zachodu, ale no i pojawia się w tym wszystkim pewien taki element, którego policzyć się nie da. Taki element troszeczkę nieracjonalny. No mamy do czynienia z człowiekiem, który, mówię w tej chwili o Putinie, który siedzi na Kremlu i jak rozmawia przez telefon z niektórymi przywódcami Zachodu, to zaczyna opowiadać jakieś takie historie o tym, jakich dramatycznych zbrodni dopuszcza się w tej chwili armia ukraińska na Rosjanach, mówi o jakichś faszystach. No, ten człowiek sprawia wrażenie kompletnie wyalienowanego, wyobcowanego i obawiam się, że w zasadzie nie wiadomo, czy ten szaleniec naprawdę nie jest gotowy do naciśnięcia guzika.
Zwłaszcza jakby przegrywał i właśnie jego życie, jego państwo, jego system władzy zawisłby na włosku. Co zresztą jest w dokumentach doktrynalnych Federacji Rosyjskiej. Groźbą życia broni on robił. On zresztą już zasugerował to, więc i Ukraińcy mu odpowiedzieli, no to używaj, my dalej będziemy walczyć. Dlatego Amerykanie muszą być w grze, bo sygnalizacja nuklearna jest wobec Amerykanów. My jesteśmy tylko przedmiotem wykonawczym, Polska czy Ukraina. I to Amerykanie muszą, jeżeli na przykład Biden przyjedzie, tak, bo są zapowiedzi, że może się pojawić, nie wiem, czy są potwierdzone w Polsce, tak, w Warszawie, to bardzo bym prosił, niech to wybrzmi w programie trzecim Polskiego Radia, żeby nasi politycy wynegocjowali, żeby w jego przemowie, która być może będzie na Placu Piłsudskiego, niech ogłosi, że czytajcie z moich ust, rozszerzone gwarancje nuklearne w pełnej drabinie eskalacyjnej, od taktycznej broni jądrowej do strategicznej wymiany. Nowe państwa natowskie, czyli Polska i państwa bałtyckie, są objęte amerykańskimi gwarancjami nuklearnymi od poziomu taktycznego. Jasno to musi być literalnie wymienione w Warszawie, żeby Rosjanom do głowy nie przyszły głupie pomysły, żeby, prawda, wyizolować nas, uderzyć i utrzymać swój status wielkiego mocarstwa.
Zwłaszcza, że Amerykanie, jeśli pamiętam, na początku kadencji Bidena skłaniali się do tego, żeby zagwarantować, że sami pierwsi nie użyją broni nuklearnej.
Właśnie, żeby, no właśnie. Właśnie. Zaczęły być negocjacje i to też może to doprowadziło do wojny na Ukrainie, bo to są sygnały słabości, że muszą, nie mają pieniędzy na utrzymanie wojsk nuklearnych takich, jak trzeba Amerykanie. To był sygnał do administracji amerykańskiej, rosyjskiej, że no, nie, może nie będą używali pierwszej broni jądrowej, jeżeli będzie atak na sojusznika. I to pokazuje słabość, to pokazuje, że może odchodzą na Pacyfik. I Rosjanie tak to odczytali. Jeżeli nawet Rosjanie popełnili błąd, o którym mówiliśmy, zaatakowali ten Kijów, ale chciałbym, żeby państwo zrozumieli, ale zrobili to. To znaczy, że ocenili sytuację, że odstraszanie amerykańskie nie zadziałało, bo nie mają sił i nie będą interweniować. Nawet jeżeli uznamy, że ostatecznie pomagają i Rosjanie przegrywają, to jednak wojna się zaczęła, bo Rosjanie ocenili, że Amerykanie są słabi. I chodzi o to, żeby w ogóle wobec Polski się nie zaczęła z tego powodu. I do tego są potrzebne nie tylko słowa, ale demonstracje. Amerykanie powinni latać samolotami i pokazywać zdolności nuklearne na wschodniej flance, żeby do głowy nie przyszło użyć broni jądrowej Rosji. Nasi politycy muszą to wymóc na administracji amerykańskiej.
Mam nadzieję, że nie tylko my słuchaliśmy dzisiaj tej audycji, że informacje o tym, co pan mówi, dotrą jakoś do polskich polityków, że jednak ta sytuacja na Ukrainie będzie się dla Ukraińców przede wszystkim poprawiała. Naszym gościem jest dzisiaj analityk strategiczny pan Jacek Bartosiek, któremu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję pięknie.
Realizatorem był pan Grzegorz Sieczkowski, wydawcą Jacek Frenzel. Ja nazywam się Piotr Gontarczyk i mam nadzieję, że tak jak pan redaktor i wiele osób, które no, martwi się o Ukrainę, jednak będziemy za armię ukraińską, która dzisiaj broni Europy, dalej trzymali kciuki.
Tak jest.
Dziękuję państwu. Zapraszam do Klubu Trójki.